Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI dzieli z wiernymi smutek po ostatnich wydarzeniach w Watykanie. Zachęca jednak do wiary w Bożą opiekę nad Kościołem. Mówimy o audiencji generalnej, komentarzach związanych z wyciekiem watykańskich dokumentów oraz zainaugurowanym dziś światowym spotkaniu rodzin w Mediolanie. Magazyn zakończy reportaż o czterech wiekach obecności karmelitanek bosych w Polsce. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Wydarzenia ostatnich dni dotyczące Kurii Rzymskiej i mych współpracowników napełniły smutkiem moje serce. Nie naruszyły jednak we mnie niezachwianej pewności, że pomimo wszelkich ludzkich słabości, trudności i prób, to Duch Święty kieruje Kościołem, a Pan Bóg nigdy nie omieszka go wesprzeć swoją pomocą, powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej. W ten sposób nawiązał do trwającego od kilku miesięcy wycieku zastrzeżonych dokumentów z Pałacu Apostolskiego oraz niedawnego aresztowania papieskiego kamerdynera.
Mnożą się jednak domysły nagłaśniane przez niektóre media. Bywają one całkiem bezpodstawne i wykraczają poza fakty, tworząc obraz stolicy apostolskiej, który nie odpowiada rzeczywistości. Dlatego pragnę na nowo zapewnić o mym zaufaniu i dodać otuchy mym najbliższym współpracownikom oraz wszystkim, którzy codziennie, wiernie, ofiarnie i po cichu pomagają mi spełnić moją posługę.
O przezwyciężaniu udręk apostolskich, trudności, ucisków i buntów mówił też Benedykt XVI w katechezie. Odniósł się on do doświadczeń świętego Pawła wyrażonych w drugim liście do Koryntian, a zatem do buntującego się Kościoła, który kontestował autorytet apostoła narodów. Papież zaznaczył, że święty Paweł zwycięsko przeszedł przez wszystkie te próby, miał bowiem silne oparcie w Bogu, jednocząc się z Nim na modlitwie. Również my przechodzimy w naszym życiu przez wiele trudności, nieporozumień, konfliktów. We wszystkich tych sytuacjach możemy jednak doświadczyć Bożej pociechy, w której ukonkretnia się Jego wierność względem nas, mówił Benedykt XVI.
W błogosławieństwie, które rozpoczyna wspomniany list do Koryntian, dominuje temat pocieszenia, którym Bóg umacnia człowieka w chwilach ucisku i udręczenia. Nie jest ono zdawkowym wsparciem, ale zachętą do odważnego podjęcia cierpienia i przeciwności. Bożej pociechy, umocnienia oczekuje w życiu każdy z nas, klękając do modlitwy, przedstawiając Bogu własne troski, problemy, cierpienia. W takich chwilach przychodzi dokonać nam konfrontacji naszego życia z wizją Chrystusa cierpiącego na krzyżu, w którego zbawczej męce zawiera się owo tak wypowiedziane przez Boga wobec człowieka.
W słowie do Polaków Benedykt XVI zwrócił się tym razem do uczestników spotkania młodych w Lednicy.
Szczególnie gorąco pozdrawiam młodych, którzy przygotowują się do spotkania na polach lednickich. Drodzy młodzi przyjaciele, przewodnią myśl tego widzenia. Miłość się znajdzie, pragniecie zgnębiać, poznając oręcze Jezusa Miłosiernego, spisane przez świętą Faustynę, uczenniczkę, który otrzymaje przez modlitwę, adorację, spowiedź i Eucharystię. Życzę, by zapłonął w was ogień Bożego miłosierdzia, by przemianił serca młodych w całym świecie, napełnił was pokojem, mocą i nadzieją. W obliczu Jezusa Miłosiernego znajdujcie odpowiedź na wasze pytania niebkowie i wizję szczęścia. Wiem, że pragniecie, by doświadczyć śnienie Lednicy, którego wyrasta szkoła formacji wiary dojrzałej, owocowało wspólnotą nowego ruchu, jak roczy się Kościele. Wam wszystkim waszemu spotkaniu serca błogosławię.
Na zakończenie audiencji, zwracając się do Włochów, papież nawiązał do kataklizmu, który nawiedził w tych dniach północne regiony Italii.
Il mio pensiero va ancora
Moją myślą ogarniam po raz kolejny mieszkańców Emilii, doświadczonych kolejnymi silnymi wstrząsami sejsmicznymi, które spowodowały ofiary w ludziach oraz wiele szkód materialnych, zwłaszcza w kościołach. Zapewniam o mej modlitwie i bliskości z rannymi i poszkodowanymi. Wyrazy współczucia przekazuję krewnym tych, którzy stracili życie. Mam nadzieję, że z pomocą wszystkich i dzięki solidarności całego narodu, ten tak ciężko doświadczony region jak najszybciej powróci do normalnego życia.
Substytut sekretariatu stanu arcybiskup Angelo Becciu codziennie referuje papieżowi przebieg śledztwa w sprawie przecieku zastrzeżonych dokumentów. Natomiast o wynikach dochodzenia prowadzonego przez Komisję Kardynałów informuje papieża osobiście jej przewodniczący kardynał Julian Herranz, powiedział dziennikarzom watykański rzecznik. Ksiądz Federico Lombardi zaznaczył, że uprawnienia tej ostatniej komisji są bardzo duże, większe niż watykańskiego wymiaru sprawiedliwości, który z zasady nie może przesłuchiwać kardynałów. Ci bowiem odpowiadają przed samym papieżem. Ksiądz Lombardi zaznaczył, że dochodzenie w Watykanie trwa i dopóki komuś nie zostaną postawione zarzuty, Stolica Apostolska nie ujawni tożsamości przesłuchiwanych. Potwierdził on jednak, że Watykan bierze pod uwagę winę innych osób niż papieskiego kamerdynera.
Na briefingu z dziennikarzami ksiądz Lombardi mówił też o wotum nieufności dla prezesa Banku Watykańskiego. Ujawnił, że opublikowania decyzji Rady Nadzorczej Banku domagał się sekretariat stanu. Watykański rzecznik przestrzegł, by nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków z konfliktu między Ettorem Gottim Tedeschim i Radą Nadzorczą złożoną ze świeckich ekspertów. Zaznaczył on również, że wotum nieufności dla Gottiego Tedeschiego jako prezesa banku nie oznacza, że nie można go cenić jako człowieka. Fakt, że dziennik włoskich biskupów La Venire publicznie zapewnił go o swym uznaniu, nie oznacza, że episkopat sprzeciwia się sekretariatowi stanu, podkreślił ksiądz Lombardi.
Aresztowanie przed tygodniem papieskiego kamerdynera, będącego w posiadaniu zastrzeżonych dokumentów należących do Ojca Świętego, było dla wszystkich szokiem. Przyznaje to zastępca kardynała sekretarza stanu w obszernym wywiadzie na pierwszej stronie watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano. Arcybiskup Angelo Becciu zapewnia, że w prowadzeniu tej sprawy zachowuje się skrupulatnie szacunek dla osób i respektuje procedury prawne przewidziane w Watykanie.
Benedykt XVI jest zasmucony tym brutalnym atakiem. Został okradziony z korespondencji nie po prostu prywatnej, ale takiej, w której przekazywano informacje, refleksje i sprawy sumienia. Pogwałcono więc również zaufanie autorów pism do niego kierowanych. Publikacja zdobytych tą drogą materiałów to zdaniem substytuta sekretariatu stanu niesłychanie poważne wykroczenie moralne, którego nie wolno usprawiedliwiać troską o przejrzystość czy reformę Kościoła. Zresztą hipokryzją jest zarzucanie Kościołowi monarchizmu i absolutyzmu, a potem gorszenie się, że ludzie piszą do papieża, skarżąc się na sprawy organizacyjne. Wiele opublikowanych materiałów nie świadczy bynajmniej o walkach wewnętrznych, ale właśnie o wolności wyrażania opinii, której brak zarzuca się Kościołowi. Nie jesteśmy mumiami. Normalne jest, że są różne, nieraz przeciwne punkty widzenia i oceny, zauważył arcybiskup Becciu.
W Mediolanie rozpoczęło się światowe spotkanie rodzin. Pierwszym elementem tego trwającego do niedzieli wydarzenia jest konferencja na temat Rodzina, Praca, Święto. Głos zabierze w sumie 111 prelegentów z 27 krajów świata. Słucha ich 3000 dorosłych. Osobną kategorią uczestników światowego spotkania są dzieci, dla których przewidziano alternatywny program zajęć. Dzisiejsze obrady otworzył kardynał Gianfranco Ravasi z Watykanu, refleksją na temat biblijnego pojęcia domu.
Na mediolańskim spotkaniu nie zabrakło też Polaków. W ich obsługę włączył się konsulat RP w tym lombardzkim mieście. Mówi konsul Krzysztof Strzałka.
7. Światowy Kongres Rodzin. Bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia Kościoła Powszechnego, z punktu widzenia również Mediolanu jako miasta i całej Lombardii, całego Kościoła również ambrozjańskiego. Na to wydarzenie przybędzie bardzo wiele uczestników z różnych stron świata. W dniu dzisiejszym zaczynają się panele dyskusyjne, w których uczestniczą również polskie rodziny. Konsulat Generalny RP w Mediolanie zajmuje się opieką nad polskimi pielgrzymami, którzy przybędą w związku z 7. Kongresem i w związku z wizytą Benedykta XVI w Mediolanie, która rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 3 czerwca. Jesteśmy w stałym kontakcie z organizatorami w celu dostarczenia wszelkiej pomocy dla Polaków, którzy znajdą się w potrzebie. Jest to wielkie wydarzenie dla miasta. Miasto jest od kilku dni pięknie przystrojone. Na powitanie Ojca Świętego widać atmosferę podniosłą święta i na pewno te dni będą przeżyte w bardzo taki głęboki, również duchowy sposób.
Kościół w Polsce świętuje 4 wieki obecności karmelitanek bosych. Przybyły one z Belgii w maju 1612 roku i osiadły w Krakowie. Od tamtej chwili nieprzerwanie żyły na terenie całej Rzeczpospolitej pośród dziejowych doświadczeń i prób. Z okazji jubileuszu w Muzeum Archeologicznym w Krakowie otwarto wystawę Mamia Skarb Mam – 4 wieki karmelitanek bosych w Polsce. Ekspozycja cieszy się dużym zainteresowaniem.
Fantastyczna wystawa. Jedyna okazja od 400 lat zobaczenia czegoś, czego w życiu bym nie zobaczyła, bo nie ma takiej możliwości. Przecież tam nie można wejść. To jest zamknięty klasztor. Relikwiarz święty na każdy miesiąc roku. Pierwszy raz coś takiego widzę.
Joanna Daranowska, Łukaszewska.
Dla mnie wartością jest profil karmelitański, czyli szczególnie czczeni święci, szczególnie używane przedmioty i tak dalej. Ale na przykład pokazujemy gotycki obraz Matki Boskiej, datowany na rok 1499, który został karmelitankom podarowany przez króla Jana Kazimierza i jest tradycja, że to był obraz z dawnych zbiorów królewskich od samego początku jakoś w rodzinie panującej przechowywany. Zobaczymy zupełnie bajeczne hafty i tkaniny. Bardzo charakterystyczne wyroby woskowe. To jest tradycja przyniesiona z Niderlandów, skąd do nas przyszły pierwsze karmelitanki i pokazujemy wiele różnych takich misternych relikwiarzyków damską ręką wykonywanych za szkłem, w których często są figurki woskowe, albo też ze sproszkowanej masy kostnej z kości relikwijnych, o których nie bardzo było wiadomo, do kogo należą. Także to są jeszcze takie bardzo specyficzne zasługi. Jakieś meble, takie klasztorne typu skrzynia wnoszona z wianem, czy szafa zakrystyjna z prasą do bielizny. Różne przedmioty, które myślę dla każdego mogą być atrakcyjne. Jest tam taka ciekawostka, na przykład zestaw kilku różnego rodzaju kołatek używanych w klasztorze. To są takie rzeczy, których się na ogół na żadnych wystawach nie ogląda. A tutaj mamy bardzo piękny przykład zebrany razem.
Znakomite przykłady sztuki tkackiej. Te wszystkie szaty liturgiczne, te nakrycia na tron eucharystyczny, wykonane z bardzo bogatych tkanin, dekorowane złotem, to jest po prostu coś niesamowitego.
Ojciec Piotrnyk, delegat prowincjała do spraw mniejszych karmelitanek bosych. Duchowość karmelitańska jest przede wszystkim bardzo bliska człowiekowi. To jest tak, jak sama Teresa od Jezusa, nasza reformatorka, chciała być wspólnotą, kościołem w kościele i dla kościoła, żyć problemami kościoła, właśnie tymi, które są najbardziej istotne, palące, czy nawet problematyczne, za nie się modlić, oddawać i tworzyć taką wspólnotę na wzór rodziny. I też ta komplementarność, którą Teresa po prostu podjęła poprzez założenie najpierw sióstr, a potem braci, czyli karmelitów.
Ale karmelici są otwarci, a karmelitanki są klauzurowe.
To wynika z samej natury tego, że karmelici muszą wyjść choćby do sióstr, nie? To było pierwsze, żeby im pomóc głosić Słowo Boże, kazanie. I to wynikło z tego, że ta potrzeba duszpasterska sprawiła, że my nie mamy klauzury papieskiej, czyli tak ścisłej, gdzie tylko Stolica Apostolska udziela praktycznie wyjścia na dłuższy pobyt. Karmelici mają też klauzurę, która ich obowiązuje, wewnętrzna, w klasztorze, milczenie, modlitwa, to ten wymiar kontemplacyjny od świętej Teresy mamy wspólny i dlatego jakoś staramy się uzupełniać. Siostry nas pociągają swoją gorliwością do Boga. Kobiety zawsze na początku Ewangelii były gdzieś przy grobie pańskim pierwsze i z tym sercem takim oddanym. Jakoś to widać, że się uzupełniamy wzajemnie.
Siostry są odgrodzone od świata. Decydując się na takie życie zamknięte, taka młoda dziewczyna właściwie wie, co ją czeka. Rozmawiam zresztą z ojcem na ten temat, ponieważ żadna z sióstr nie chciała rozmawiać.
Tak, ta odmowa rozmowy z mediami wynika z charyzmatu właśnie sióstr, który jest charyzmatem ukrycia, zamknięcia, klauzura. Ma ten cel, to zadanie, aby po prostu pomogła uniknąć wszelkich rozproszeń, tego wszystkiego, co nie służy zjednoczeniu z Chrystusem. Młode siostry, które wstępują, no na pewno musi być powołanie, oddanie. Ta miłość do Jezusa, o której mówimy, która była u kobiet szczególnie taka bardzo głęboka. Jezus mówił o Magdalenie, że wiele jej przebaczono, bo bardzo umiłowała, prawda? Więc ten wymiar taki wewnętrzny miłości sprawia, że ona promieniuje nawet przez zamkniętą klauzurę i no mamy tego świadectwo, że od Teresy, od Jezusa, od XVI wieku Karmel rozrósł się na całym świecie, jest obecny. Chyba najwięcej świętych wydał ten zakon, zwłaszcza spośród sióstr, chociaż zamknięte w klauzurze. Święta Teresa od dzieciątka została patronką misji, chociaż nigdy nie wyjechała, nie wyszła poza furtę klasztorną. Przekraczając progi furtę klasztorną, taka dziewczyna, która powiedzmy skończyła studia, ma jakieś perspektywy przed sobą, życie całe, otwarte, wchodzi do klauzury i praktycznie to wszystko się ucina. Zostaje, można powiedzieć, Jezus i ta pustka, i ta codzienność. Jeżeli Jezus tego nie wypełni, no to nie jest się w tym. Więc musi to być to mocne pragnienie przede wszystkim kochania Boga, oddania się, bo inaczej no, to jest, to koryguje też życie. I, prawda? Niektóre dziewczyny oczywiście występują, rezygnują, ponieważ no, jest to trudne życie. Zniesienie tej pustki, tego, że nie ma nic takiego, co mnie by wypełniało, prawda? Moje jakieś realizacje moich pragnień, kariery i to, co się tam na studiach jeszcze może myślało. Tutaj natomiast no, następuje takie ucięcie, radykalne ucięcie. Jeżeli Chrystus tego nie wypełni, Bóg i właśnie ta miłość wzajemna wspólnoty i radość życia z Chrystusem, no to oczywiście nie ma sensu. To jest wyjście na pustynię, gdzie wykonuje się oczyszczenie. Duch Święty działa w sposób przyjemny, łagodny, ale też oczyszczający. Mówił Jezus o ogniu, który oczyszcza i to nie jest nigdy łatwe.
Co polski Kościół zawdzięcza siostrom, które od 400 lat są obecne w jego historii, w jego kulturze?
Kościół siostrom zawdzięcza to, co jest najbardziej podstawowe. Ojciec generał nasz na otwarciu roku jubileuszowego, właśnie tego 400-lecia, podkreślił, że to jest właściwie pierwsze w ewangelizacji, o czym często zapominamy. To jest przede wszystkim zjednoczenie z Chrystusem, miłość do Boga, oddanie, pogłębiona relacja z Nim. Jeśli tego nie ma, siostry to przede wszystkim dodają Kościołowi. Pismo Święte o tym mówi też, Stary Testament, prawda? Kiedy ludzie polegali na swoich tylko zasługach, czynach, zdolnościach, a nie odnosili się najpierw do Boga, przegrywali. Święta Teresa Dzieciątka Jezus chce być w sercu Kościoła, tego ciała, którym jest Chrystus, być miłością, czyli tym sercem, tym, co najbardziej jest takim życiem prawdziwym. Każdy biskup pragnął mieć to serce w swojej diecezji, to, które się modli, jest jakby zjednoczone, daje to tchnienie wewnętrzne. Posłudze apostolstwu, bez tego nie możemy mówić o prawdziwym apostolstwie, bez modlitwy, bez oddania się Bogu. Niektóre siostry, klasztory do dziś wstają w nocy o pierwszej, przerywają swój odpoczynek, żeby modlić się. To zostało ze starszych jeszcze czasów.
Czy karmelici czują to, że istniejecie no między innymi dzięki modlitwie sióstr, które są nieobecne dla świata, które są odgrodzone od tego świata współczesnego?
Tak, bardzo mocno to odczuwamy. Myślę, że tu mógłby nie jeden z nas może jakieś osobiste świadectwo nawet powiedzieć, bo mamy te kontakty takie rodzinne rzeczywiście, my siostry spowiadamy, a więc one nam ufają, otwierają swoje wnętrze. I to jest tak, że nie tylko one korzystają z naszej posługi, takiej innego spojrzenia, trochę obiektywnego, takiego męskiego, ale my korzystamy z tego ich oddania, zapału, który nas ubogaca. I ta modlitwa ich też jest odczuwalna. No istnieją takie ryciny, na przykład w kościele karmelitów w Przemyślu. I to Święta Teresa się odwoływała do tego obrazu walki, prawda, że my walczymy w świecie o... Podejmujemy walkę, tak jak w Piśmie Świętym jest, o właśnie o to, żeby Chrystus zwyciężył. Więc my jesteśmy na tym pierwszym polu, a siostry są zaraz za nami z modlitwą. Jan od Krzyża był pierwszym z karmelitów, którego Teresa jakby uchwyciła dla reformy, odnalazła go, że miał ten charyzmat, a on był jej kierownikiem duchowym. Także ona pokazała mu życie, bo ona mu pokazała, jak żyć po karmelitańsku, że jest to wspólnota, że mamy wspólną modlitwę, jak rodzina. Wspólnie spożywamy posiłki i czas wolny spędzamy i modlitwę, a on ją prowadził duchowo.
Materiał z okazji 4 wieków obecności karmelitanek bosych w Polsce przygotowała Anna Łoś. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.